Naszym gościem Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Szybko omówmy, jak wygląda, jakie są założenia. Jeszcze nie znamy ich konkretnie, ale mamy dość dużo przecieków i dość dużo już możemy o tym budżecie powiedzieć. Pierwszy autorski budżet ministra Andrzeja Domańskiego, pierwszy autorski budżet koalicji centrolewicowej w Polsce. Jak on wygląda w założeniach?
Zacznijmy od tego, że na starcie jest spóźniony i to dobrze, że premier Tusk i minister Domański się spieszą, bo ten budżet miał być ogłoszony jutro, z tego co widziałem wszystkie zapowiedzi. Zdaje się wczoraj przeniesionego na dzisiaj.
To jest pierwsza rzecz.
Czego się spodziewać? No po pierwsze tego, co po absolutnie wszystkich praktycznie budżetach w trzeciej RP, czyli wzrostu wydatków i wzrostu podatków, przynajmniej w ujęciu nominalnym. Nie mieliśmy chyba takiego budżetu, żeby nam wydatki spadły rok do roku. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to będzie budżet bardzo trudny. Trudny ze względów politycznych, ale też finansowo-ekonomicznych. To może zacznijmy od tych politycznych, bo one niestety nam determinują te drugie. To znaczy możemy zapomnieć o obietnicach, o realizacji obietnic wyborczych, w szczególności podwojenia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych w podatku od pracy. I to też zacznijmy od tego, że ta kwota, skandalem jest to, że ta kwota nie jest waloryzowana chociażby o inflację. Bo gdyby ona była waloryzowana o inflację, to z tych 30 tysięcy powinniśmy mieć już 41 w tym roku. Czyli tak naprawdę to jest, mówimy o urealnieniu tej kwoty wolnej, a nie o jej istotnym podniesieniu. Można też moim zdaniem zapomnieć o jakichś istotnych zmianach w składce zdrowotnej. Oczywiście jakieś tam ochłapy pójdą, no tak samo jak mieliśmy z tym dobrowolnym ZUS-em, prawda, który miał być dobrowolny, a okazało się, że raz w miesiącu, raz w roku można nie zapłacić. I co? I na pewno nowych podatków. Nowych lub wyższych podatków, ponieważ jest ta trzeci limit, który się pojawia, to jest procedura nadmiernego deficytu, która w lipcu została oficjalnie wdrożona względem Polski, co oznacza oczywiście, że nie będzie nominalnych cięć wydatków, ale że ten wzrost wydatków musi znacząco spowolnić, bo powiedzmy sobie jasno, to co się działo z budżetem państwa w tym i w poprzednim roku, to było absolutne szaleństwo i no, nie do utrzymania na dłuższą metę, gdy mieliśmy równocześnie potężny wzrost wydatków na wojsko, na zbrojenia i bardzo silny wzrost wydatków socjalnych. I to będzie nie do utrzymania w przyszłym roku, ani tym bardziej na dłuższą metę.
Jak czytam przecieki, to akurat zbrojenia, wbrew temu, co sugerowały pewne dokumenty, że ministerstwo chyba realnie sądowało przynajmniej możliwość oszczędności na zbrojeniach, decyzja polityczna była taka, że te wydatki mają wzrosnąć jeszcze bardziej niż to było w końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj, jak rozumiem, rząd przynajmniej na razie w projekcie budżetu na rok przyszły oszczędzać nie zamierza.
Znaczy, no trudno sobie wyobrazić inną sytuację w takim momencie, jaką mamy za naszą wschodnią granicą. Jakby wydaje się, że każdy rozsądny człowiek, który planuje przyszłość dłuższą niż paroletnią w Polsce, no to powinien się z tym raczej zgodzić.
No ale skoro tu wydajemy więcej, to albo gdzieś szukać oszczędności, albo pokazać realne możliwości zwiększenia wpływów, no, albo wykazać odpowiedni deficyt. Chyba czwartej drogi nie ma, którą drogę wybierze
dokładnie,
obecny rząd.
Dokładnie, mamy trzy możliwości. Ja prawdę mówiąc bardzo żałuję, że przespano zmarnowano tak dobry kryzys, jakim był wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo trzeba było ludziom wtedy wprost powiedzieć, słuchajcie, widzicie, jest wojna, jest ciężko, musimy wydać na uzbrojenie ileś tam set miliardów złotych, w związku z tym tniemy socjał, przykro mi, coś za coś. No niestety nie zrobiono tego, nie skorzystano z tej okazji, zrobiono wręcz przeciwnie, no i teraz mamy problem. Wiadomo, że deficyt trzeba będzie ograniczyć przynajmniej w relacji do PKB. Tego wymaga od rządu Bruksela i tutaj moim zdaniem nie będzie w ogóle pola do negocjacji. Nie. Zresztą my, dla własnego interesu musimy ten deficyt ograniczyć, przecież my mamy ponad 5% PKB deficytu fiskalnego drugi rok z rzędu. W tym tempie za 2-3 lata uderzymy w konstytucyjny limit 60% długu w relacji do PKB, więc to i tak trzeba zrobić. Pytanie tylko w jaki sposób. Wydaje się, że rząd ma w cudzysłowie chytry plan, jak zresztą każdy chytry rząd na świecie, żeby wyrosnąć z tego deficytu. Krótko mówiąc, że deficyt i dług oczywiście będą sobie radośnie rosły, Natomiast chodzi o to, żeby rosły wolniej niż rośnie gospodarka mierzona przez produkt krajowy brutto. Chodzi o to, krótko mówiąc, żeby te relacje tego deficytu i długu do PKB zaczęły spadać.
Pan Edor mówi o chytrym planie, ale ja trochę tak patrząc socjalistycznie na to, powiem, do czasu pandemii na przykład PiS-owi taki pomysł się udawał. Oczywiście pandemia, olbrzymie zadłużenie, dotacje dla firm, to wszystko zniweczyły, ale te pierwsze sześć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazywało, że być może przynajmniej w średnim okresie jest to możliwe.
No ja bym tutaj nie widział jednak analogii, ponieważ co by nie mówić o poprzedniej władzy, to zwłaszcza w tym okresie 2016-2019 myśmy deficyty budżetowe mieli pod kontrolą. Proszę sobie zobaczyć, to było 20, 30, 40 miliardów. W 2019 otarliśmy się chyba pierwszy raz w historii III RP o zrównoważony budżet. A tutaj mamy deficyty grubo ponad 100 miliardów, więc no to jest jednak pewna różnica. Oczywiście te wartości nominalne, według wielka inflacja i tak dalej, wiadomo, nie możemy porównywać jeden do jednego, trzeba by to skontować.
Ale faktycznie procentowo do PKB czy do budżetu to było w tych latach 16-19, 16-20 znacznie mniej.
Tak, mamy teraz poważny problem z finansami publicznymi. To jeszcze nie jest krytyczny problem, natomiast jest to poważna sprawa i należy się nią zająć. No niestety ja się obawiam, że właśnie jak już to, co mówiłem wcześniej, że zmarnowano szansę na przycięcie tych wydatków i w zamian za to tak naprawdę otrzymaliśmy wzrost podatków. Mamy kolejny rok z rzędu, w którym te podatki albo są wprowadzone nowe, albo rosną stawki stare, na przykład akcyzy, albo są dodawane jakieś nowe ekstra daniny. Albo są pogarszane warunki rozliczania czy płacenia tych podatków, zwłaszcza PIT-u, czy teraz mówi się o fundacjach rodzinnych. Krótko mówiąc, no teraz zasady gry się zmieniają coraz bardziej na naszą, czyli podatników niekorzyść. Efekt jest taki, że musimy coraz więcej tych pieniędzy do budżetu oddać i też ta skarbówka jest coraz bardziej represyjna i ten trend w przyszłym roku będzie kontynuowany właśnie z powodu tych rosnących wydatków budżetowych. Równocześnie też trzeba jasno powiedzieć, że te wydatki będą rosły wolniej i tutaj nawet w założeniach budżetowych jest jedna wielka podpowiedź, to znaczy na ostatnim, to jest chyba ostatni punkt, bardzo sprytnie to zrobili, że wzrost wynagrodzeń w sektorze, nazwijmy to budżetowym, będzie równy inflacji, czyli tej oczekiwanej inflacji 4,1. No to jest ogromna zmiana. No bo w tym roku ta budżetówka dostała gigantyczne podwyżki. Oczywiście to na skutek też skumulowanej inflacji, to nie jest tak, że to jakieś wielkie kokosy były, bo też te podwyżki były poniżej inflacji w poprzednich latach. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że nas podatników to sporo kosztowało. No i w tym nadchodzącym, w tym budżecie na 2025 ten wzrost wydatków na płace w sektorze publicznym będzie dużo mniejszy. Ma być minimalnie możliwy, czyli no, równy z inflacją. Z prognozowaną inflacją. Natomiast wróciłbym jeszcze do założeń makroekonomicznych, które już od pewnego czasu znamy. I te założenia są optymistyczne, bym powiedział, ale wykonalne. To znaczy założenie jest, że wzrost dynamika PKB przyspieszy do 3,7%, czyli prawie 4%. No, jest to oczywiście możliwe pod warunkiem, że nic na świecie się złego nie stanie, że Stany Zjednoczone nie wpadną w recesję, że w Europie będzie kontynuowane ożywienie i tak dalej, że w Chinach się nic w tym ich sektorze nieruchomości nie wywali. Inflacja ponad 4% i wzrost płac o 7% przede wszystkim. Pamiętajmy, że płace to tak naprawdę, inaczej, to co rząd może sobie wydać, to pochodzi z naszych płac w znacznej mierze, czyli wszystkie wpływy na ZUS, z PIT-u i później z VAT-u, bo większość tych pieniędzy jednak zarobionych musimy wydać, żeby przeżyć. Więc za każdym razem nasz dochód jest tutaj opodatkowany, nasza praca jest opodatkowana. No i ja widzę, prawdę mówiąc, ryzyko, że te wyniki makro no, nie zostaną dowiezione, zwłaszcza w komponencie płacowym. Jest to bardzo ważna prognoza. No i wtedy rząd będzie miał problem. W ogóle będzie miał problem, jeżeli cokolwiek złego wydarzy się na świecie. Jeśli się nie wydarzy, to jest do zrobienia i powinno się nawet udać. Natomiast jeżeli wydarzy się cokolwiek złego, no to wtedy mamy poważny problem, bo wtedy tego budżetu się po prostu wyników się nie zrealizuje.
Czyli konkludując jest tak, że jeżeli no, przyszłoby coś takiego jak pandemia, albo nawet o znacznie mniejszej skali, ale jakiś zawirowań...
To nie musi być czarny łabędź, to nie musi być wydarzenie, które się zdarza raz na 100 lat. Tu wystarczy zwykła recesja w Stanach Zjednoczonych, albo jakiś malutki kryzysik bankowy, nie wiem, w Europie czy w Ameryce.
I budżet leży.
I to wszystko. I budżet leży, dokładnie.
No to mówił Krzysztof Klanek, główny analityk portalu Bankier.pl. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję i do usłyszenia.
Godzina 8:02. Państwo słuchają Radia Wnet. To jest Poranek Wnet. Czas na serwis informacyjny.